Jeśli będziesz przestrzegał zasad, ominie cię cała zabawa. Tak powiedziała kiedyś znana aktorka. Jako ludzie często stajemy przed dylematem, przestrzegać zasad, czy tych zasad nie przestrzegać. I prawda jest taka, że często zasady nas denerwują, nie lubimy ich, nie lubimy, boimy się, że one nas ograniczą, że zabierają nam wolność, że nie możemy sami decydować, tylko musimy do czegoś się dostosowywać. I prawda jest taka, że kiedy słuchamy różnych głosów z różnych stron, nic nam za bardzo nie pomaga i nie przekonuje, żeby tych zasad właśnie przestrzegać. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania, trafiłem na ciekawy artykuł. 20 powodów, by nie przestrzegać zasad. A to kilka z nich. Ci, którzy wymyślają zasady, nie zawsze mają odpowiednie do tego kompetencje. Dlaczego więc mamy przestrzegać tych zasad? Większość ludzi nie kwestionuje zasad. Kwestionują je tylko ci, którzy odnoszą największe sukcesy. Zasady zostały ustalone przez tych, co mają władzę, po to, żeby tą władzę utrzymać. Zasady to nie fakty, to nie prawa, to tylko jakieś niepewne teorie. Człowiek może i powinien tworzyć swoje własne zasady. Słuchamy tego i zastanawiamy się, czy jest sens w takim razie przestrzegać zasad. Zasady są dla tych słabszych, dla tych, co potrzebują jakichś wytycznych, bo sami nie mają pomysłu na życie. Bądź wolny. A sam decyduj, jak chcesz żyć. Nie ograniczaj się zasadami, które ktoś tam wymyślił. Tak słyszymy. Ale kiedy pomyślimy o rolach, które przychodzi nam w życiu spełniać, uczeń, rodzic, żona, mąż, pracownik w firmie, właściciel firmy, okazuje się, że są zasady, które trzeba przestrzegać, bo jakbyśmy ich nie przestrzegali, a wszystko mogłoby się rozwalić. Kiedy rzucimy piłkę dzieciom i powiemy grajcie, to zabawa albo gra będzie przybierała różne oblicza i prawdopodobnie prędzej czy później będzie płacz, bójka, kłótnia, druga, trzecia. Ale kiedy narysujemy linię, kiedy postawimy dwie bramki, powiemy jakie są zasady gry, okazuje się, że ta gra nabiera sensu. Dokładnie tak samo jest w życiu. Są zasady, które sprawiają, że role, które wypełniamy, mają sens i życie, które prowadzimy, nabiera sensu. Apostoł Paweł wiedział o tym doskonale. Wiedział też, że oprócz ról, które gdzieś tam przychodzi nam spełniać, jest też miejsce, w którym też te zasady są potrzebne i tym miejscem jest też Kościół. Tu też są potrzebne zasady. I kiedy czytamy pierwszy rozdział do Tytusa, widzimy, jak apostoł Paweł daje dużo, dużo różnych wskazówek i kiedy dochodzimy do drugiego rozdziału, okazuje się, że tych wskazówek jest jeszcze więcej, tych zasad jest jeszcze więcej. I w liście do Tytusa w drugim rozdziale czytamy tak. Ty zaś wzywaj wszystkich do życia zgodnego z zasadami zdrowej nauki. Apostoł Paweł kieruje swoje słowa do Tytusa i mówi, ty zachęcaj wszystkich, by żyli zgodnie z zasadami zdrowej nauki. W jednym z tłumaczeń angielskich bardzo fajnego zwrotu użyto sound doctrine, czyli taka wybrzmiewająca, jasna, klarowna nauka. Tylko gdzie ta nauka ma wybrzmieć? Ano właśnie w naszym życiu. I w pierwszym rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi pilnuj zdrowej nauki, pilnuj tego, żeby nie przychodzili ludzie, którzy będą wykręcali Ewangelię, opowiadali dziwną Ewangelię, opowiadali różne rzeczy. Pilnujcie, żeby wasza nauka była zdrowa. Teraz, kiedy dochodzimy do drugiego rozdziału, apostoł Paweł mówi, jak już macie tą zdrową naukę, jak już ją znacie, wiecie jaka jest prawda, teraz trzymajcie się tego. Niech ta nauka będzie obecna w waszym życiu. I apostoł Paweł daje szereg różnych wskazówek. Najpierw odzywa się do starszych mężczyzn i mówi tak, starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni oraz dojrzali w wierze, miłości i wytrwałości. A ciekawe to, że Paweł najpierw mówi do starszych mężczyzn. Być może dlatego, że to starsi mężczyźni mają wyznaczać standardy, mają być tym wzorem, mają być tym, na których patrzymy, i uczymy się, jak żyć. W tamtych czasach starsi to byli ludzie, którzy podejmowali najważniejsze decyzje. Trochę było inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj można mieć 18 lat, można mieć 92 lata i można startować do samorządu, rządu w wyborach. Wtedy trzeba było być mądrym człowiekiem, ale też ta mądrość musiała się wykazać w dojrzałości, która była nabyta przez lata. Więc zazwyczaj starsi w kościele, czy starsi, którzy zarządzali miastem, byli rzeczywiście trochę starsi niż inni. Ponieważ musieli reprezentować mądrość, ale też dojrzałość i doświadczenie nabyte latami. Pierwsza wskazówka, pierwsza zasada, którą Paweł wytycza starszym mężczyznom, to to, że mają być trzeźwi, co oczywiście dotyczy się alkoholu, ale też znaczenie słowa tutaj, też w jednym z tłumaczeń jest bardzo fajnie użyte, mają być trzeźwego umysłu. Co to znaczy? To znaczy, że mają być gotowi na wszelkie pokusy, które będą się pojawiały. Okazuje się, że jest dużo rzeczy, które mogą atakować mężczyzn. I nieważne, że nabyli dojrzałości i nabyli mądrości przez lata, cały czas muszą być gotowi do tego, aby odpierać przeróżne pokusy. Potem Paweł mówi, mają też być godni szacunku. A co to znaczy? Dzisiaj często szacunek łączymy z pozycją. Szanujemy ludzi, których musimy szanować, bo są wyżej, bo są starsi, bo mają nad nami jakąś władzę, bo odpowiadamy przed nimi. I zazwyczaj szacunek gdzieś tam się nam wiąże z tytułem przed imieniem, czy z pozycją, którą ktoś zajmuje. A apostoł Paweł mówi, nie bądźcie szanowani, tylko bądźcie godni szacunku. To trochę zmienia postać rzeczy. Bo żeby być godnym szacunku, trzeba na ten szacunek zapracować. I często ludzie, którzy mają pozycję, którzy są ważniejsi, można powiedzieć, którzy mają pewną pozycję, którzy mogą decydować, często tego autorytetu, tej pozycji nadużywają i patrzą na tych, którzy są niżej, z góry. Apostoł Paweł, wy tacy nie możecie być, mówi. Wy macie być godni szacunku. A na ten szacunek zapracować można jedną tylko rzeczą, w tym, jak traktujemy tych, których postrzegamy albo ogólnie się przyjmuje, że są niżej. Nie ma być tak, że wy jesteście starsi, decydujecie, to wszyscy wokół was latają i się wami przejmują i wam usługują. Wy macie być godni szacunku, musicie umieć się uniżyć. Macie traktować innych jak na równi, macie traktować innych dobrze i w ten sposób będziecie godnymi szacunku. Dalej Paweł mówi, starsi mają być rozsądni oraz dojrzali w wierze, miłości i wytrwałości. A co tak naprawdę oznacza dojrzałość? A kiedy inni, młodsi, patrzą na nich, muszą widzieć, jak żyć, muszą mieć wzór, muszą uczyć się, patrząc na ich życie, muszą uczyć się, mogą się uczyć tego, jak naprawdę żyć. Starsi powinni być wzorem, dlatego kiedy młodsi patrzą, widzą, okej, tak wygląda dojrzałość, tak wygląda relacja z Bogiem, okej, tak się powinno traktować innych. Kiedy patrzą na tych starszych, widzą przykład i wzór postępowania. Okazuje się, że wszystkie zasady, które Paweł wyznacza starszym, nie są po to, żeby ci starsi jakoś dobrze zakończyli swoje życie. Nie tylko chodzi o to. Chodzi o to, żeby inni mieli się od kogo uczyć. Żeby inni młodsi, patrząc na nich, wiedzieli, co to znaczy wytrwałość, jak kochać innych, jak budować swoją wiarę, czyli jak budować swoją relację z Bogiem na dobre i na złe, bo tym jest właśnie wiara. Jak być rozsądnym i jak być trzeźwego umysłu, czyli innymi słowy, jak po prostu żyć jako chrześcijanin. Dalej czytamy i Paweł kieruje swoje słowa do starszych kobiet. I mówi, starsze kobiety mają również zachowywać się godnie, powinny unikać plotkowania oraz pijaństwa i dawać innym dobry przykład. Niech nauczają młode mężatki miłości do mężów i dzieci i rozsądku, unikania grzechu, dbania o dom oraz uległości wobec mężów. Dzięki temu nikt nie będzie mógł krytykować Słowa Bożego, twierdząc, że ludzie, którzy go słuchają, czynią zło. Widzimy, jak apostoł Paweł dużo obszerniejszy zestaw wskazówek i zasad daje kobietom. Pewnie niektórzy faceci mówią, dobrze, dawaj, nagada im Paweł. Prawda jest taka, że Paweł zaznacza bardzo ważną rolę kobiet w Kościele. W czasach, kiedy kobiety wtedy uznawano, że były niżej, to mężczyźni wszystkim rządzili, Paweł pokazuje, jak wielkim skarbem są kobiety dla Kościoła. I pokazuje, że kobiety mają niesamowity wpływ w życie Kościoła i wspólnoty. Mówi, one też mają być godne, zachowywać się godnie. Słowo, które tutaj zostało użyte, zawiera w sobie bardzo dużo. Mówi o tym wszystkim, co jest na zewnątrz. O ubiorze, o postępowaniu, o słowach, które używają, o zachowaniu, o nastawieniu, o tym, jak traktują innych. W tym wszystkim kobiety powinny się zachowywać godnie. Dlaczego? Bo to wszystko, co na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co wewnątrz. Dalej mówi, niech unikają plotkowania. Nie wiem, dlaczego akurat do kobiet skierowane są akurat te słowa. Zostawię w waszej analizie. Prawda jest taka, że wielu facetów dorównuje w tym i nawet przyrasta. Nie plotkujcie. Paweł wie, jak bardzo niszczące jest to. Paweł wie, jak wiele kościołów, wiele relacji, wiele przyjaźni, wiele wspólnot rozpada się z powodu plotkowania. Kiedy rozmawiamy z kimś, o kimś, kogo nie ma, uczepiamy się słabości i wyrzucamy przed wszystkimi. Obgadywanie innych, odkrywanie czyichś tajemnic, mówienie o kimś za jego plecami, oczernianie innych, niszczenie reputacji jest druzgocące. I jeżeli wspólnota chce dobrze żyć, to trzeba unikać plotek. Ciekawe jest to, że kiedy o kimś plotkujemy, to nigdy nie mówimy o dobrych rzeczach, tylko zawsze się czepiamy tych słabości. Prawda jest taka, że mówiąc o kimś, tak naprawdę staramy się więcej powiedzieć o sobie. Ponieważ ona zrobiła tak, on zrobił tak, ja w życiu bym tak nie zrobił. Budujemy zdanie o samym sobie tak naprawdę w ten sposób, czepiając się kogoś. Pokazując, że my jesteśmy lepsi, bo my byśmy się tak nie zachowali. Paweł mówi, tak nie może być. Tak nie może być. Dalej mówi, niech starsze kobiety unikają pijaństwa. Okazuje się, że kobiety też, tak jak mężczyźni, są podatni na pokusy i muszą być gotowi do walki z nimi. Ponieważ tak jak mężczyzn, pokusy i ich uleganie może zniszczyć, tak samo i kobiety muszą być ostrożne w tej kwestii. Paweł dalej mówi, niech raczej dają innym dobry przykład. W jaki sposób? Po pierwsze, niech nauczają młode mężatki miłości do ich mężów i dzieci, unikania grzechu, dbania o dom oraz uległości wobec mężów. Paweł mocno zaznacza, jak wielki obowiązek za dom i rodzinę ma kobieta. W tamtych czasach być może to było czymś takim trochę nowym, bo zazwyczaj całą tą odpowiedzialność spoczywała ta cała odpowiedzialność gdzieś na mężczyzn. A tutaj Paweł zaznacza, że kobiety są równie odpowiedzialne za dom, za rodzinę, za dzieci. I za to, żeby w tym wszystkim dobrze zarządzać. Prawda jest taka, że kiedy my słuchamy tego, dla nas też to może być czasem nowe, ponieważ kiedy poznaliśmy, być może poznałaś Jezusa, zobaczyłaś swoją rodzinę, swój dom i zobaczyłaś, że są rzeczy, które trzeba poukładać. Być może wspominamy swoje dzieciństwo i widzimy, że nie do końca było fajnie, nie do końca mieliśmy fajne wzorce. Tata był, ale obecny tylko ciałem, tak naprawdę się nie angażował. Albo nie pamiętasz go, bo za bardzo nie było ojca w domu. Albo pamiętasz mamę, która próbowała gdzieś wszystko naprawić, więc wchodziła ojcu na głowie, bo on za bardzo się nie starał, więc ona musiała o wszystko zadbać. I patrzysz, przypominasz sobie relacje rodziców z domu, z twojego dzieciństwa i potem założyłaś własną rodzinę i okazuje się, że pewne błędy się powielają. I dołożyłaś jeszcze swoje błędy. Poznałaś Jezusa i widzisz, że w twojej rodzinie coś musi się zmienić. Że jednak trzeba rodzinę prowadzić troszkę inaczej. Że rodzina chrześcijańska powinna wyglądać trochę inaczej. Być może kochasz swojego męża, ale czasami tak ciężko jest go szanować, bo nawet niekoniecznie daje do tego powody. A odkąd poznałaś Jezusa, wiesz, że miłość nie zawsze jest łatwa, ale zawsze trzeba kochać mimo wszystko. I trzeba było swoje nastawienie do rodziny i małżeństwa zmienić. Miłość w tamtych czasach była troszkę mniej romantyczna. Dzisiaj my nie wyobrażamy sobie miłości bez romantyzmu. A mimo wszystko tak wiele małżeństw wraz z biegiem czasu przestaje o siebie zabiegać tą romantyczną miłością. Przestaje spędzać ze sobą czas. I potem zaczyna się wszystko sypać. I nie jest tak, jak było. Paweł mówi: Tytusie, w twoim kościele, w twojej wspólnocie musi być inaczej. Kobiety mają kochać swoich mężów. Mają ich szanować. Muszą uczyć się ich kochać, pozwalać oglądać wszystkie mecze, zupełnie bezcelowo surfować po kanałach telewizyjnych. Nie, stać nas na więcej, faceci, niż to. Wierzę w to gorąco, prawda? Chodzi o coś więcej. Apostoł Paweł mówi: żony, kochajcie swoich mężów. Szanujcie ich zawsze, wypowiadajcie się o nich dobrze w towarzystwie, wspierajcie ich, poznawajcie ich potrzeby. W ten sposób żona może kochać, pokazać, jak bardzo kocha męża. Dalej mówi: dzieci. Matki kochają naturalnie swoje dzieci, ale tak często źle kochają swoje dzieci. Na przykład ktoś kocha taką miłością, że zagłaskałby, dałby wszystko, co potrzebne, ale nie ma w tym wychowania. Albo z drugiej strony można kochać taką miłością dyscyplinarną. Musisz tak robić, jak nie zrobisz, to koniec, szlaban, i wprowadzają mnóstwo zasad. I okazuje się, że Paweł pokazuje, jak musicie kochać dzieci taką Bożą miłością. Musicie znaleźć ten właściwy balans, bo jesteście odpowiedzialne za nie, za ich przyszłość. Dalej dom. Dom kobiety, która nazywa się chrześcijanką, nie może być zaniedbany. Inaczej mówiąc, co by powiedziała Magdalena Rozenek, gdyby przyjechała do twojego domu, założyłaby białą rękawiczkę i przejechała po framugach? Jesteś odpowiedzialna za swój dom. To jest wielka odpowiedzialność. A Paweł mówi więcej. Tak jak jesteś odpowiedzialna za swój dom, jesteś odpowiedzialna za siebie. Apostoł Paweł mówi: pilnuj porządku w domu, ale pilnuj porządku w swoim sercu. Unikaj grzechu, mówi Paweł. Kiedy Paweł kieruje te słowa do starszych mężczyzn, starszych kobiet, pokazuje nam, że zdrowa wspólnota to miejsce, gdzie młodsi w wierze mają się od kogo uczyć zdrowego życia. To miejsce, w którym młodsi patrzą na innych, na tych starszych i myślą sobie: ona dobrze żyje, on dobrze żyje, on ma dobre małżeństwo, naprawdę dba o rodzinę. Ona tak dobrze się odzywa do innych, tak dobrze traktuje innych. Może jest ode mnie trochę starsza, ale ja też chcę taka być. To jest właśnie zdrowa wspólnota. To miejsce, gdzie inni, młodsi uczą się od tych starszych. I być może ciągle tutaj mówimy starsi mężczyźni, starsze kobiety, ale prawda jest taka, że każdy z nas jest od kogoś starszy. Każdy z nas ma ludzi, którzy patrzą na nich. Apostoł Paweł mówi: bądźcie wzorem. Bądźcie ludźmi, od których inni mogą się uczyć zdrowego życia. A potem Paweł kieruje swoje wskazówki i zasady do innej grupy ludzi. Mówi: młodych mężczyzn zachęcaj do tego, aby byli rozsądni. We wszystkim bądź dla innych wzorem dobrego postępowania. Nauczając, trzymaj się prawdy i zachowuj powagę. W tym, co mówisz, bądź czysty i bez zarzutu, aby twoi przeciwnicy zamilkli, nie mogąc cię o nic oskarżyć. Niewolnicy niech będą całkowicie poddani swoim panom, niech chętnie im służą, nie sprzeciwiają się im i niech ich nie okradają. We wszystkim niech będą godni pełnego zaufania. Dzięki takiej postawie pokażą bowiem innym, jak wspaniała i prawdziwa jest nauka naszego Boga i Zbawiciela. Paweł kieruje swoje słowa do młodszych i do tych, którzy w społeczeństwie uznawani są gdzieś za niżej może postawionych, albo mniej jeszcze doświadczonych, tych, którzy mniej wiedzą, albo mają mniej do powiedzenia. Apostoł Paweł mówi, młodych zachęcaj do rozsądku. Być może myślisz sobie, jestem jeszcze młody, jeszcze nie mam tyle mądrości, jeszcze się nie nauczyłem na jakichś swoich strasznych błędach, bo nie popełniłem takich. Albo jakbyś popatrzył na moją rodzinę, to widziałbyś, że za bardzo tu też nie mam wzorców i nie mam od kogo się uczyć. Być może nie mamy jeszcze wiele, jeżeli jesteśmy młodzi, ale to, co mamy, to rozsądek. A to jest to, co podpowiada, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas niedobre. To jest to, co sprawia, że do końca się nie czujemy okej i czujemy, że coś jest nie tak, kiedy pojawia się pewien grzech. Apostoł Paweł mówi, jeżeli jeszcze nie wiesz wszystkiego o życiu, jeżeli jeszcze wszystkiego się nie nauczyłeś, to pamiętaj, że masz rozsądek. Ma go każdy, tylko nie każdy z niego korzysta. A potem zwraca się do Tytusa i mówi, a ty sam bądź wzorem dla innych. Kiedy mówisz, trzymaj się prawdy. Paweł mówi, Tytusie, macie zdrową naukę, dlatego żyj zgodnie z tą nauką. Niech to, czego nauczasz, odzwierciedla się w twoim życiu. Bądź czysty, bez zarzutu, a nikt nie będzie miał na ciebie haka. I nie będzie mógł powiedzieć, mówisz jedno, a robisz drugie. A potem znajdujemy bardzo ciekawy fragment. Paweł zmienia swoich adresatów i mówi do niewolników. Mówi, bądźcie poddani swoim panom, chętnie im służcie, nie stawiajcie się im, nie okradajcie ich, we wszystkim bądźcie godni pełnego zaufania. Paweł zwraca się do ludzi, którzy podlegają innym. I my być może nie jesteśmy niewolnikami, ale każdy z nas ma takich ludzi, przed którym podlega. Mamy szefów w pracy, pod którymi pracujemy. Jesteśmy odpowiedzialni przed żoną, przed swoim mężem. Są ludzie, którym podlegamy. I są takie role w naszym życiu. Są takie chwile, kiedy niekoniecznie mamy dużo do powiedzenia. Niekoniecznie ktoś nas wysłucha. I pozostaje nasze zachowanie, nasze postępowanie i pytanie, czy jesteśmy godni zaufania. Mój dobry przyjaciel pracował w firmie i w trakcie przerwy śniadaniowej, kiedy wszyscy wyszli z firmy, on pomyślał, że zrobi jeszcze jedną rzecz, żeby się ze wszystkimi odpowiedzialnościami dzisiaj wyrobić. Musiał sfotografować wielką maszynę, która właśnie przyjechała do firmy. I żeby ją sfotografować, musiał wziąć wielką drabinę, na którą miał wejść i z tej drabiny miał ująć fotografem właśnie tą maszynę. I kiedy wchodził na tą drabinę, noga mu się podwinęła i spadł z drabiny, a drabina uderzyła w taki narożnik komory tej maszyny, także ułamał się. Piotrkowi zrobiło się ciepło, zrobiło się gorąco, zaczęło szybciej serce bić, bo wiedział, że to są koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Zaczął myśleć, jak sobie poradzić w tej sytuacji. Zobaczył, że na hali nikogo nie ma. Spojrzał też, jak monitoring jest rozłożony i zobaczył, że to jest właśnie to miejsce, którego żadna kamera nie ujmuje. Pomyślał sobie, jak wyjdę, nikt się nie dowie. Wina spadnie na tych, co przyjechali z tą maszyną ją zamontować, a ja będę czysty. I kiedy tak się zastanawiał, pomyślał, no ale chwila, no ja nie mogę tak zrobić. Skoro jestem naśladowcą Jezusa, to nie mogę tego zrobić. Trudno, pójdę do szefa, przyznam się. Piotrek poszedł, zestresowany, nie wiedział, czy straci pracę, czy straci swój dorobek, którego się dorobił, czy jego konto bankowe się zamieni w zero, albo jeszcze pójdzie na minus. Nie wiedział, jak to się skończy, ale poszedł do szefa i powiedział o całej sytuacji. Kiedy kilku pracowników i szef poszli zobaczyć, sprawdzić tą maszynę, czy da się coś z tym zrobić, jeden z pracowników powiedział, wydaje mi się, że to jest do naprawienia. Zaczął szukać w internecie i znalazł specjalistyczny klej do tego materiału, naprawił to i wszystko się skończyło dobrze. Piotrkowi uszło na sucho. Ale tutaj historia się nie kończy. Bo okazuje się, że szef, który zawsze pracowników dopytywał, zawsze miał kilka pytań, upewniał się, że go nie oszukują, czy upewniał się, czy nie mówią tylko rzeczy, które on chce, które wydaje im się, że szef chce usłyszeć, kiedy zawsze węszył, żeby się upewnić, że w jego firmie wszyscy są uczciwi, dalej to robił. Ale już nigdy z Piotrkiem, nigdy nie było drugiego pytania. Jak Piotrek powiedział tak, to szef wiedział, że tak jest. Jak Piotrek mówił nie, to szef wiedział, że tak jest właśnie. Ponieważ wiedział, że on jest godny pełnego zaufania. Dwa dni temu, jak rozmawiałem o tej całej sytuacji, Piotrek chwilę po tej sytuacji wyjechał z kraju, potem wrócił. I jak dwa dni temu rozmawialiśmy przez telefon, spytałem się, a właściwie teraz w sumie nie kojarzę, gdzie ty teraz pracujesz? Mówi, wiesz co, Cichy, no to jest właśnie ciekawa część tej historii. Bo jakiś czas potem, jak wróciłem, zadzwonił szef i zaproponował mi, żebym wrócił do pracy i bardzo chciał, żebym wrócił do pracy. I myślę sobie, wow, to jest godność zaufania. To znaczy być człowiekiem, który jest godny zaufania. Dokładnie tego naucza nas Paweł. Często nasze zachowanie mówi dużo więcej niż słowa. I tą cechą właśnie, która może przemówić niż 1000 słów, to właśnie to, czy można nam zaufać. I tym całym opisem, tym zbiorem kolejnych zasad Paweł chce pokazać jedną prawdę, że zdrowa wspólnota to miejsce, gdzie czyny wierzących idą za ich słowami. Być może słuchasz tych słów i tak samo jak ja skanujesz swoje życie i myślisz sobie, no pięknie, tyle zasad i tyle z nich złamałem. Mamy żyć tak, żeby nikt nie miał na nas haka, mamy żyć zgodnie z tym, co mówimy, ale patrzymy na swoją przeszłość i wiemy, że zawaliliśmy na wielu płaszczyznach. I jest nam wstyd i myślimy sobie, no to co teraz z nami? Paweł w tym miejscu nie kończy, bo kiedy daje te wszystkie wskazówki, te wszystkie zasady, które chrześcijanie powinni przestrzegać, dalej mówi tak, on okazał światu wielką łaskę, oferując swoje zbawienie wszystkim ludziom. On również wzywa nas, byśmy porzucili to, co mu się nie podoba. I nie ulegali złym pragnieniom, ale zaczęli prowadzić rozsądne, prawe i pobożne życie. Oczekujemy bowiem wspaniałej chwili, w której ukaże się chwała wielkiego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On oddał swoje życie, aby nas oczyścić i uwolnić od wszelkiego grzechu. Pragnął bowiem, byśmy stali się Jego wybranym ludem, pełnym zapału do czynienia dobra. Tego właśnie nauczaj innych ludzi, zachęcaj ich również do prawego życia, a w razie potrzeby zwracaj im uwagę na ich grzechy. Nie pozwalaj, aby cię lekceważono. Kiedy Paweł kieruje te wszystkie swoje rady, wskazówki, zasady, mówi o tym, że nie możecie zapomnieć o jednym. Nie możecie zapomnieć o łasce. Bo tak naprawdę od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli byśmy mieli trzymać się tylko zasad, to prawda jest taka, że każdy z nas jest skazany na porażkę. Ponieważ zdarzają nam się po prostu błędy w życiu. Patrzymy na swoje życie wstecz. Przypominamy sobie te chwile, kiedy wybuchliśmy w gniewie, kiedy oszukaliśmy, kiedy nie dotrzymaliśmy słowa, kiedy obgadaliśmy kogoś, kiedy nie byliśmy rozsądni, kiedy popełniliśmy grzech kolejny i kolejny raz ten sam. Patrzymy na swoje życie wstecz i przypominają nam się te dni, jest nam po prostu wstyd, bo wiemy, że zgrzeszyliśmy nieraz. I teraz słuchamy tych wskazówek i no tak, to jakim cudem mam być teraz przykładem dla innych? A właśnie ten cud nazywa się łaska. Łaska, od której wszystko się zaczyna. Łaska, która polega na tym, że Bóg posłał swojego jedynego Syna, który zmarł za każdego z nas, za każde nasze wykroczenie, za każde nasze niespełnienie zasady, za każdy nasz grzech. On zmarł po to, żebyśmy żyli teraz inaczej, mieli w ogóle możliwość lepszego życia. Gdyby nie Jego śmierć na krzyżu, to moglibyśmy sobie spełniać te wszystkie zasady, wprowadzać jeszcze 1000 innych i to nie miałoby żadnego znaczenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie spłacić tej kary za chociaż jedno i najmniejsze wykroczenie, które w naszym życiu było. I nieważne, co było wczoraj, co było tydzień temu, co było rok temu, dzisiaj Bóg okazuje każdemu z nas łaskę. I dlatego właśnie możemy żyć inaczej. Dlatego właśnie możemy żyć lepiej. Ponieważ Bóg daje każdemu z nas taką możliwość. Czytamy ten fragment i możemy sobie myśleć, no tak, zbiór zasad, to jest właśnie religijność. Wolałbym to ominąć. Trzeba przestrzegać jakieś zasady, żeby Bóg w ogóle spojrzał na nas. Ten fragment pokazuje, że jest właśnie odwrotnie. To najpierw Bóg spojrzał na ciebie. Umarł za ciebie. Potem zmartwychwstał i mówi, a teraz żyj inaczej. Unikaj tego, co mi się nie podoba. Unikaj grzechu i żyj zdrowym życiem. I kiedy czytamy ten cały drugi rozdział, uczymy się tego, że zdrowa wspólnota to miejsce, gdzie wybrzmiewa zdrowa nauka, pełna łaski, która prowadzi do zdrowego życia. Taką wspólnotą bądźmy.